między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Dziś szczególny dzień. Zakończenie w Kościele Katolickim roku jubileuszowego. W katedrze gnieźnieńskiej mszę świętą z tej okazji odprawił prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Dzisiejsze zakończenie roku jubileuszowego wykorzystamy także jako podsumowanie tego kończącego się niezwykle obfitego wydarzenia roku dla całego Kościoła. W audycji także o przypadającym dziś święcie świętej rodziny i o wyzwaniach dla współczesnych rodzin. No i oczywiście skoro koniec roku, to także zmiana kalendarza. A my będziemy zmieniać kalendarz na jedyny w swoim rodzaju poznański kalendarz trzech religii. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam na dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią.
Feels like fire. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire. Purge the soul, make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful.
Koniec roku to zawsze czas podsumowań. Mijający 2025 rok był niezwykle ważnym czasem dla Kościoła na świecie i w Polsce. Wystarczy choćby wspomnieć pogrzeb papieża Franciszka, potem konklawę i wybór papieża Leona XIV. Z kolei o tysiącleciu koronacji pierwszych królów w Polsce i obchodach w Gnieźnie mówi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
Rok 2025 i dla Kościoła, ale również przecież dla naszej ojczyzny był rokiem szczególnym i wyjątkowym. Dla Kościoła to wciąż rok jubileuszowy, święty, który ogłosił papież Franciszek. Dla ojczyzny naszej to między innymi rok koronacji królewskich, ogłoszonych tutaj przez parlament, rok koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta oraz jego żony Rychezy, tysiąclecie tej koronacji pierwszej królewskiej tutaj w Gnieźnie, którą przeżywaliśmy. To także rok dla Kościoła zmiany na stolicy apostolskiej. Wiemy, że odszedł do Pana papież Franciszek, został wybrany papież Leon XIV. To również dla Kościoła w Polsce bardzo ważne wydarzenia związane chociażby z 60-leciem wymiany listów między Episkopatem Polskim i Episkopatem Niemieckim. Świętowaliśmy we Wrocławiu w listopadzie. Przypomina nam o zamknięciu Soboru Watykańskiego II, 60-lecie tego soboru i między innymi wydana wówczas wśród wielu, wielu dokumentów także Nostra Aetate, czyli o relacji Kościoła do różnych religii, wyznań, także do Żydów. Bardzo ważna deklaracja, która też została w tym roku, myślę, szczególnie podkreślona, zwłaszcza w Łodzi, poprzez spotkania, które miały miejsce. Więc dla Kościoła niewątpliwie był to rok i jest to jeszcze ciągle trwający trochę rok właśnie taki, w którym patrzymy z nadzieją, bo jest to rok nadziei. Właśnie ten rok jubileuszowy ogłoszony przez papieża Franciszka jako rok, w którym pielgrzymujemy jako ludzie nadziei, miał nam przypomnieć o tej nadziei, którą jest żywy, prawdziwy Bóg Jezus Chrystus. Jak mówił pięknie papież Franciszek, że jej źródłem jest otwarte serce Jezusa z krzyża, dlatego też tu chcemy szukać właśnie w nim tego niegasnącego źródła nadziei. Natomiast jeżeli chodzi o rok jubileuszowy, to myślę, że dopomógł on także w wielu sytuacjach do zobaczenia, że wracamy do źródła wiary, do źródła naszej nadziei właśnie do Chrystusa. Wiele osób pielgrzymowało do Rzymu, mieliśmy też archidiecezjalną pielgrzymkę, tak jak wiele, wiele diecezji z Polski właśnie do progów apostolskich, dlatego że w ten sposób papież Franciszek poprzez możliwość tego przejścia, poprzez drzwi święte w bazylikach, Bazylice Watykańskiej i tych bazylikach większych, wskazał nam na możliwość uzyskania też jubileuszowych odpustów i mogliśmy je przeżywać w takiej skali właśnie jako pielgrzymi, a ponieważ wszyscy też nie mogli się udać więc do Rzymu, więc papież też już w swojej bulli jubileuszowej wskazał nam na kościoły, które ustanowiliśmy w naszej diecezji, było ich przeszło 20 kościołów jubileuszowych. Jednym z ważnych obchodów, które były trochę właśnie w związku i na kanwie tego roku jubileuszowego koronacji królewskich, był 12 zjazd gnieźnieński Odwaga Pokoju. Oczywiście, że temat zjazdu i spotkanie zjazdowe nie było poświęcone historycznemu wspomnieniu tego wydarzenia koronacji. Ono trochę stało się inspiracją oczywiście, ale bardziej chodziło o sprawy współczesne, to znaczy o dzisiejszy świat skonfliktowany, pełen wojen, niepokojów. Chcieliśmy posłuchać świadków pojednania i pokoju i bardzo jestem wdzięczny, że z tak wielu zakątków świata, od Libanu poprzez Ziemię Świętą, Ukrainę i wielu innych miejscach z Afryki, Kongo, także z własnym doświadczeniem kardynała Bysungu tutaj, mieliśmy możliwość spotkania, posłuchania tych świadectw życia i troski o pokój w bardzo właśnie konfliktowych, wojennych sytuacjach.
Nie można pominąć w tym roku także pożegnania ważnej osoby dla archidiecezji, czyli księdza prymasa, arcybiskupa seniora Józefa Kowalczyka.
Oczywiście też ważne wydarzenie, bardziej pewnie również w skali nawet powiedziałbym Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, bo ksiądz arcybiskup wcześniej był przecież nuncjuszem przez 25 lat, nuncjuszem apostolskim w Polsce, a więc z ramienia Stolicy Apostolskiej najbliższym współpracownikiem papieża Jana Pawła II, zwłaszcza w czasach kiedy Polska zawierała ze Stolicą Apostolską, podpisywała konkordat, twórca konkordatu i twórca także tej reformy struktur diecezjalnych kościoła w Polsce, tutaj, które były wprowadzone w 1992 roku, bullą totus tuus Polonie populus. Oczywiście także w skali ogólnopolskiej kościoła w Polsce, ponieważ przez te 4 lata ksiądz arcybiskup był prymasem Polski i tutaj też starał się, aby Gniezno w ten właśnie sposób twórczo włączyć w całą pracę kościoła w Polsce, jak on mówił, kościoła, który jest w Polsce. I jednocześnie nasz biskup diecezjalny przez te minione lata, za co jesteśmy wdzięczni, za wszelką troskę, zwłaszcza o katedrę, zwłaszcza o diecezję, o to wszystko, co płynęło z takiej codziennej troski księdza arcybiskupa. To myślę ważne, że spoczął w katedrze gnieźnieńskiej, w nekropolii, w krypcie prymasów. To był pierwszy pochówek od 99 lat, ostatni pochówek kardynała Dalbora. Będziemy w roku 2026, właśnie 12 lutego, świętowali w przeddzień pogrzebu, w przeddzień śmierci księdza kardynała Dalbora, Edmunda Dalbora, pierwszego prymasa Polski odrodzonej. Świętowali stulecie jego śmierci. Ksiądz arcybiskup Kowalczyk spoczął obok niego, bo to był pierwszy po nim pochówek tutaj w katedrze gnieźnieńskiej arcybiskupa. Jego następcy kardynała Dalbora, czy to kardynał Chląd, czy to kardynał Wyszyński, czy to kardynał Glemb, pochowani są wszyscy w Warszawie. Myślę, że ważne jest, że tutaj spoczął ten, który był na stolicy prymasowskiej, ksiądz arcybiskup Kowalczyk, i jestem też wdzięczny jemu osobiście za jego pracę, za jego obecność tutaj w historii naszego kościoła gnieźnieńskiego.
Święto Świętej Rodziny w niektórych krajach i diecezjach było obchodzone już w XVIII wieku. Jednak Kościół wprowadził tę uroczystość do liturgii na stałe dopiero w 1890 roku za sprawą papieża Leona III. I właśnie Leon III wielokrotnie zachęcał do naśladowania wzoru Świętej Rodziny. A o rodzinie w XXI wieku w rozmowie Beaty Sylwestrzak.
Leon XIV podkreśla naukę Kościoła, że rodzina jest podstawową, najważniejszą komórką społeczną, z której tak naprawdę promieniowanie kreuje całe życie społeczne. Leszek Gęsiak, jezuita, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Wielokrotnie o tym mówił. Mówił o tym m.in., kiedy w październiku spotkał się z przedstawicielami Papieskiego Instytutu Teologicznego Jana Pawła II dla nauk o małżeństwie i rodzinie. Mówił m.in. wówczas, że w różnych kontekstach społecznych, ekonomicznych, kulturowych stajemy przed takimi wyzwaniami, jak wspierać, bronić i promować rodzinę, a przede wszystkim jak promować pewien styl życia zgodny z Ewangelią w odniesieniu do rodziny. Podkreślał także, że rodzina jest taką komórką kruchą, ale także mającą swoją ogromną wartość, której sens należy rozpatrywać w świetle wiary i zdrowego rozumu, czym m.in. zajmował się Instytut. Papież także podkreślał ogromną wagę i szacunek, który należy mieć dla instytucji małżeństwa. O tym, że należy nieustannie przywracać macierzyństwu, zwłaszcza macierzyństwu w tych czasach bardzo trudnych, jego specjalną godność.
Czy rodzina potrzebuje jakiejś specjalnej promocji? Czy to nie powinno być coś naturalnego?
Ja sądzę, że rodzina bardzo potrzebuje wsparcia, ponieważ to, co obserwujemy, zwłaszcza w przekazie mainstreamowym i pewnej modzie medialnej, która jest, to podkreślanie, że małżeństwo i rodzina nie mają tak naprawdę żadnej wartości, że wszystko, co jest względne, wszystko jest przejściowe, wszystko jest czasowe, jest ważniejsze tak naprawdę od tego, co daje stabilizacja rodzinna. Jedność małżeńska, która buduje rodzinę, jest pewnym gwarantem, że dzieci będą miały swoich rodziców, że nie będą pogubione, kto jest ich mamą, kto jest tatą, że będą budować na pewnych utrwalonych przez dziesiątki wieków fundamentach. To dzisiaj w naszym bardzo zliberalizowanym świecie, w świecie podkreślającym na hedonizm, na moje miejsce, na moje ja, na mój komfort, moją wolność, jest dzisiaj chyba czymś, czego coraz bardziej nam brakuje. I to wołanie papieża, wołanie także polskich biskupów wielokrotnie o to, by o rodzinie mówić, o rodzinie przypominać i podkreślać jej wartość, jest dzisiaj szczególnie ważne i potrzebne.
W jaki sposób Kościół wspiera młodych, żeby formowali się na wzór Maryi i Józefa?
Kościół pokazuje te przykłady, pokazuje wzór Świętej Rodziny jako wzór rodziny, która widziała przede wszystkim w drugim dobro. Nie podkreślała tego, co mogło ludzi różnić. Wiadomo, że w małżeństwie, w rodzinie nie wszyscy zawsze myślą tak samo, ale także Kościół uczy, że w różnych momentach próby, także w kryzysach, które przechodzą małżeństwa i rodziny, zawsze jest to moment, w którym można scementować związek, scementować tę komórkę, którą jest rodzina. O małżeństwo, o rodzinę trzeba walczyć. To jest pewien dar, ale jeśli ten dar będziemy bronić, będziemy go w jakiś sposób umacniać, mając przykład ewangeliczny, to wydaje się, że w ten sposób rodzina odnajdzie także swoje najważniejsze korzenie, którą jest Ewangelia.
Święty Józef też pracował, znamy jego nawet zawód. Jak w obecnym świecie, gdzie kariera i praca i pieniądze, zarobki są stawiane jako jeden z priorytetów, jak tutaj znaleźć tą harmonię jednak?
To, czego uczy nas Święty Józef i Święta Rodzina, to pewna prostota. Prostota, która daleka jest od podkreślania swojego bogactwa, swojej wyższości materialnej. To jest rodzina, która pokazuje, że nie pieniądze w życiu są najważniejsze. One pomagają żyć, to prawda, ale najważniejsze jest coś innego. Jest to, żeby dla siebie mieć czas, żeby sobie w trudnościach pomagać, żeby się w różnych sytuacjach umacniać. Komercjalizacja, w której żyjemy, niestety nam w tym nie pomaga.
Pan Jezus znalazł się w szczęśliwej rodzinie, w dobrej rodzinie, a co z dziećmi, które nie mają takiego szczęścia jak Pan Jezus, gdzie nie są kochającej się rodzinie?
To niestety jest prawdą, że w dzisiejszych czasach rodzin rozbitych, rodzin, w których dzieci nie mają swoich rodziców, albo muszą się dzielić dniami w tygodniu, raz u mamy, raz u taty, to jest bardzo poważny problem. To, o czym Kościół często mówi, to, że jeśli nawet kłócą się ze sobą rodzice, jeśli nawet rodzice nie potrafią znaleźć między sobą porozumienia, to niech myślą o swoich dzieciach. To jest owoc ich życia, owoc ich miłości. Jeśli ta miłość kiedykolwiek miała prawdziwe fundamenty, to ich owocem jest właśnie dziecko, które cały czas tej miłości potrzebuje. Myślę, że jeśli rodzice będą dzielić się swoją miłością z dziećmi, to będą także być może umacniać miłość, której czasem zaczyna brakować między nimi.
Tej nocy anioł przyszedł do Józefa. Zbudźcie dzieciątko, co tak słodko śpi. Judea dziś to niebezpieczna strefa i policzone małych chłopców dni. Namiestnik Herod ciągle drży w obawie, że chociaż władzę cieszy jego blok. I rzymski cesarz patrzy na nią łaskawie, to w rączkach dzieci może być się
przeznaczone. I choć przeczucia czasem dręczą złe,
Ojciec Niebieski weźmie nas w obronę i znowu anioł zjawi się we śnie.
Piasek przysypał ślady do Betlejem, zabłądzić łatwo, trudny każdy krok.
Tak mało mamy tylko te nadzieje,
codziennym.
tuż przed świętami Bożego Narodzenia ukazała się 9. już edycja kalendarza trzech religii. To owoc współpracy muzułmanów, gminy żydowskiej i chrześcijan. Poznańscy przedstawiciele tych trzech wyznań szukają tego, co ich łączy. A rozmawiał z nimi Jacek Butlewski.
To już 9 lat. Marcin Wrzos, misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Zaczęliśmy tak bardziej mocno współpracować nawet przed pandemią i myślę, że kalendarz trzech religii jest efektem tych działań, bo my mówimy, że w Poznaniu jest chociażby obchodzony Dzień Judaizmu w Kościele, jest Dzień Islamu w Kościele Katolickim, są te Dni Jedności między chrześcijanami, w związku z tym Poznań jest bardzo zaangażowany, jego mieszkańcy, Kościół w taką działalność właśnie związaną z dialogiem międzyreligijnym.
I także na tropie kulturalnym te inicjatywy religijne, ale także kulturalne.
Tak jest, no bo dialog międzyreligijny też łączy się z dialogiem kulturowym, no bo musimy poznać też kulturę drugiego człowieka, czy judaizmu, czy islamu i myślę, że warto być otwarty, bo to, ta otwartość też nas bardzo wzbogaca.
Kalendarz w nakładzie 5000 egzemplarzy do rozdania, do odebrania, gdzie dokładnie?
W domu misyjnym misjonarzy Oblatów, tak zacząłem od siebie, ale może powinienem zacząć od synagogi, od meczetu i także w Centrum Informacji Kulturalnej i Centrum Informacji Turystycznej, czyli na Placu Wolności oraz na Starym Rynku w Poznaniu.
I to, co charakterystyczne, to, co jest co roku, to na pierwszej stronie, na otwarciu, symbole każdej z tych religii, a więc chrześcijaństwo, wyznanie mojżeszowe, no i islam.
Tak jest. I też inna rachuba czasu, no bo my jako chrześcijanie liczymy czas od właśnie Bożego Narodzenia, czy od narodzenia Chrystusa. Żydzi od daty stworzenia świata, natomiast muzułmanie od pielgrzymki proroka Mahometa z Mekki do Medyny.
Te daty są różne, a poza kalendarzem ten dialog jak wygląda?
To są przede wszystkim takie spotkania, odwiedziny, na przykład obchodzimy te swoje różnorodne święta, jestem zapraszany przez wspólnotę żydowską, niedawno była Hanuka, przez wspólnotę muzułmańską, oni przychodzą do nas, też są te oficjalne spotkania, o których wspominałem, czyli Dzień Islamu w Kościele, Dzień Judaizmu w Kościele i to wszystko dzieje się właśnie w Poznaniu.
Jak ważna jest taka współpraca między tymi trzema religiami, jak pan to ocenia, tę współpracę?
Imam Józef Hadid, dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu. Ta współpraca jest teraz tutaj w Poznaniu. Ja myślę, że to jest w najlepszym poziomie z chrześcijanami czy wyznawcą judaizmu. Jesteśmy w dobrej drodze, ja myślę, że to oczywiście zawsze są przeszkód, ale to musimy walczyć przeciwko tej przeszkód i budować. Budować zawsze potrzebna dużo czasu i dużo wysiłek.
A co daje, co zmienia taki kalendarz?
Ten kalendarz to jest, według mnie, to jest jeden z elementów, który tak łączy te trzy religie i żeby uświadomić dużo osób, że te trzy religie łączy ich dużo. Nie tylko ten temat, który tak wybieramy, ale są inne jeszcze, inne tematy, które tak łączą te trzy religie, które są monoteistyczne i myślę, że większość tutaj w Poznaniu, którzy żyją, to są wierzącami, którzy albo znajdziemy chrześcijanin, albo wyznawca judaizmu, albo muzułmanin. Oczywiście są ateisty i tak dalej, ale tutaj większość to są ludzie, którzy wierzą w jednego Boga. To dlatego warto jest ten, żeby edytować ten kalendarz.
A co jest pod poszczególnymi miesiącami? Jakie obrazy, jakie zdjęcia?
Staraliśmy się, żeby były to zdjęcia związane z działalnością naszych wspólnot religijnych tutaj w Poznaniu. Ciekawostką jest, że dużą część tych zdjęć wykonała w tym roku osobista córka pana imama, więc tym bardziej ma ten kalendarz taki charakter międzyreligijny.
Ten kalendarz gdzie zawiśnie u pani?
Ojoj, na honorowym miejscu. Alicja Kobus, przewodnicząca gminy wyznaniowej żydowskiej w Poznaniu. Postaram się także na piętrach gminy żydowskiej umieścić ten kalendarz, żeby był takim honorowym. Jest to bardzo ważne, bo to jest także jak gdyby bardzo piękny symbol dla nas trzech religii. I rzeczywiście, gdy cieszę się, jak podejmuję ambasadorów państw, ostatnio miałam panią ambasador Wielkiej Brytanii. Jest bardzo piękną postacią i chcę powiedzieć, rozmowa z nią była wielką przyjemnością i te akcenty żydowskie w naszej rozmowie były bardzo podkreślane.
wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. Panie prezydencie, pytanie o 9. edycję kalendarza. Jeśli ktoś zaczął zbierać 9 lat temu, no to ma piękną kolekcję.
Tak, rzeczywiście to już 9. edycja naszego kalendarza trzech religii, trzech wielkich religii, chrześcijaństwo, religia żydowska i islam. Mnie to bardzo cieszy, że miasto Poznań może być sponsorem tego wydawnictwa. Wydawnictwa, podkreślam, bezpłatnego, który w tym roku jest wydany pod hasłem gościnność, czyli cecha, którą chcemy, żeby nasze miasto było określane. Do tego dążymy. Myślę, że wiele rzeczy nam się już tutaj udało zrobić i też powód do radości, że w tym świecie tak bardzo podzielonym robimy coś, co łączy, bo my potrzebujemy w obecnych czasach rzeczy, które łączą. Nie które dzielą, ale które łączą, a nie ulega wątpliwości, że ten kalendarz, który wydajemy, gdzie są daty ważne dla poszczególnych religii, ale oprócz tego, żeby podkreślić ten polski, poznański charakter, daty ważne, czyli uroczystości państwowe polskie są również tutaj pokazane. Ważne, żeby też podkreślić, czy rozszerzyć dostępność tego kalendarza, jest wstęp w języku angielskim. 5000 egzemplarzy. Co roku rozchodzi się jak ciepłe bułki. Myślę, że będzie w tym roku tak samo.
Nie za wiele samorządów w Polsce powiela ten pomysł.
No, na pewno byliśmy tu prekursorem tego, chyba też Katowice również to kiedyś nie myślałem, że wydają. A myślę, że jesteśmy już w mniejszości, jeżeli chodzi o Europę, ale na to się nie oglądamy. My chcemy, żeby pokazywać Poznań w tym dobrym świetle i myślę, że takie akcje, właśnie jak ten kalendarz, są bardzo, bardzo potrzebne. Akcje pokazujące, że pomimo różnic możemy pewne rzeczy robić razem.
Każdy rok ma swoje hasło. Jakie w tym roku?
Gościnność, czyli to, co mówiłem wcześniej, jest to bardzo, bardzo ważne hasło, które tak bardzo jest bliskie Poznaniowi, czyli przyjmowanie drugiego człowieka, bliskiego czy dalekiego. Nam zależy, żeby w naszym Poznaniu każdy, niezależnie od wyznawanych poglądów, wyznawanej religii, czuł się dobrze w naszym mieście, był dobrze przyjęty. My czekamy na nowych mieszkańców, nowych studentów, nowych podatników.
nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć z siebie samego, trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć z siebie samego, trzeba dać.
Dyspozycyjność, czujność i gotowość. Trzy cechy, które wybijają się w dzisiejszej Ewangelii. Komentuje ksiądz Dawid Wasilewski.
Szczęść Boże! Czasem w życiu pojawia się pokusa odłożenia pewnych spraw, zadań czy inicjatyw na później. A, bo teraz mi się nie chce, bo teraz nie mam czasu, siły, nie mam do tego głowy. I może nawet w pojedynczych przypadkach nie kończy się to żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Ale z pewnością doświadczyliśmy też i takich okoliczności, gdy odwlekanie na później jakiegoś działania czy decyzji tylko pogorszyło całą sytuację. Bo odkładając coś na później, łatwo można doprowadzić do tego, że będzie na to już za późno. Aż strach pomyśleć, jakie mogłyby być konsekwencje dla całej świętej rodziny, gdyby Józef zwlekał z realizacją polecenia otrzymanego od Anioła Pańskiego. Spójrzmy na Jezusa, Maryję i Józefa, bo dziś, w święto świętej rodziny, liturgia słowa ukazuje nam opis ich ucieczki do Egiptu. Wszystko rozpoczyna się od interwencji anioła, który we śnie, i to nie pierwszy raz, kiedy w taki właśnie sposób, przekazuje Józefowi polecenia będące wynikiem Bożego zamysłu. Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. To wręcz przynaglenie, działaj natychmiast. Jak reaguje Józef? On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udali się do Egiptu. W nocy, już natychmiast, nie o poranku, nie jak się wyśpią, nie jak nabiorą więcej sił. Już i od razu wstaje i posłuszny wezwaniu jak najszybciej organizuje swojej rodzinie bezpieczny azyl. Jak wiele ocalił i zyskał, działając bez zwłoki. Zobaczmy, jak owocna i błogosławiona jest ta konsekwencja poddania się woli Bożej. Jak bardzo trzeba nam uczyć się od Józefa takiej dyspozycyjności, czujności i gotowości do odczytywania i wypełniania od zaraz Bożych natchnień. Druga kwestia. Spójrzmy, jak potężna jest siła Bożej opatrzności. Bo historia ucieczki świętej rodziny do Egiptu uczy nas także zawierzenia siebie Bożej opatrzności. Bóg kieruje swoją rodzinę, swój lud, swoje dzieci, prowadząc bezpiecznie. To w nas czasem zwycięża zwątpienie. To w nas czasem wygrywa zuchwałość polegania tylko na sobie, na własnej sile, na własnej ocenie sytuacji i własnych przewidywaniach. A przecież ile już razy okazało się, że gdy stawiamy na własne tylko możliwości i siły, to szybko doświadczamy, jak są one ograniczone i kruche. Uczmy się więc od świętej rodziny, od Józefa, prowadzenia przez Bożą opatrzność. To najlepsze, co może nas spotkać. To zawsze jest najwłaściwsze rozwiązanie. Ten mechanizm Bożego prowadzenia, Bożej interwencji pojawia się w dzisiejszej Ewangelii dwukrotnie. Po śmierci Heroda ponownie ukazuje się Józefowi anioł i wydaje mu niemalże identyczne polecenie. Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela. I reakcja Józefa absolutnie niezmienna. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Żelazna konsekwencja, absolutne posłuszeństwo Bogu, bezgraniczne zaufanie. Gdybyśmy potrafili działać tak jak Józef, iluż Herodów w naszym życiu udałoby się nam ominąć? Ilu zagrożeń uniknęlibyśmy? Całe wydarzenie ucieczki świętej rodziny do Egiptu warto odnieść także do osoby Jezusa, bo w tej historii Jezus wcale nie jest bierny i bezbronny, ale ten wątek pojawi się po krótkiej przerwie. W historii ucieczki do Egiptu inicjatywa należy do Boga, decyzja działania do Józefa, ale ważną rolę odgrywa tu także sam Jezus. I nie chodzi tu tylko o to, że celem ucieczki jest zapewnienie Jezusowi ochrony i bezpieczeństwa. Spójrzmy jeszcze raz na tekst Ewangelii. Dwukrotnie Mateusz odnotowuje: tak miało się spełnić słowo proroków. Pierwszy raz dotyczy to wezwania Syna Bożego z Egiptu, drugi raz pochodzenia Jezusa z Nazaretu. Historia tej migracji jest zatem wypełnianiem się proroctw o Jezusie. Jest to potwierdzenie, że Jezus jest tym zapowiadanym i oczekiwanym Mesjaszem. A dlaczego Jezus, Mesjasz, musiał przejść drogę do Egiptu i z powrotem? Egipt już kiedyś wpisał się w historię Izraela. Naród wybrany był już w Egipcie, nie tyle na wygnaniu, co wręcz w niewoli. I już kiedyś Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu swoją mocą, swoją potęgą, wyciągając Izraelitów z kajdan niewoli, a otwierając przed nimi wolność ziemi obiecanej. Jezus podąża więc śladami swoich przodków. Przechodzi dokładnie tę samą drogę, którą wcześniej przeszedł naród wybrany, jego lud. Historia wyprowadzenia z niewoli egipskiej nie tyle powtarza się w historii Jezusa, ale powiemy współczesnym językiem, że się tam aktualizuje i dopełnia. Bo za chwilę to Jezus będzie drogą do wolności, pełnej wolności dla swojego ludu. Ta historia pokazuje, że Jezus idzie także razem z nami poprzez nasze wszystkie ucieczki, lęki, niewolę, przemiany. Że nie jesteśmy w tych doświadczeniach sami. Jezus jest tam razem z nami. Z nami chce przejść te wszystkie nasze zawirowania. Jest, by nas wydobyć na nowo ku wolności. Byśmy w Nim znaleźli umocnienie i bezpieczeństwo. I tak wracamy do działania Bożej opatrzności, prowadzącej nas zawsze ku pełnej wolności. Zaufajmy, powierzmy się jej i nie zwlekajmy, kiedy przynagla nas wołając: wstań i idź. Idźmy, dając się prowadzić Panu Bogu. Idźmy, zanim będzie za późno.
To był ksiądz Dawid Wasilewski na zakończenie naszego ostatniego w tym roku spotkania Między Niebem a Ziemią. Na kolejne zapraszamy już w 2026 roku, oby jak najlepszym dla Państwa, czego bardzo mocno życzą Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między Niebem a Ziemią.